O Tatianie Nikołajewej głośno zrobiło się w 1950 roku, gdy zwyciężyła w wielkim międzynarodowym konkursie w Lipsku, zorganizowanym z okazji 200-lecia śmierci Jana Sebastiana Bacha. Podobno w kategorii fortepianu trzeba było wykonać wybrane preludium i fugę z Das Woldemperier te Klavier. Ona zaś poprosiła jury, by samo wybrało, co ma zagrać, bo zna na pamięć oba tomy. W jury zasiadał wówczas Dmitrij Szostakowicz. Zachwycony jej wykonaniem, dla niej napisał własny cykl 24 preludiów i fug op. 87. Ten cykl, jak i dzieła Bacha, zdefiniowały długą, bogatą i tytaniczną karierę Tatiany Nikołajewej. Były też dla tej kariery i dla tego życia klamrą. W 30. rocznicę śmierci pianistki przypadającą w tym roku, jej właśnie, Tatianie Nikołajewej, poświęcam ten odcinek Szafy Melomana, pierwszego polskiego podcastu o muzyce klasycznej. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka. Zapraszam bardzo serdecznie. Rozpocząłem ten odcinek od legendarnego nagrania pierwszego koncertu fortepianowego Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Tatiany Nikołajewej i orkiestry lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Kurta Mazura. Chciałbym się przy tym nagraniu na chwilę zatrzymać, ale zanim to zrobię, czuję się w obowiązku chyba coś wyjaśnić. Tatiana Nikołajewa jest jedną z moich ulubionych pianistek. Nigdy tego nie ukrywałem. I zrobienie o niej odcinka miałem w planie od dawna. Wahałem się jednak, ponieważ rozumiem powody, dla których w ciągu ostatnich kilku miesięcy ogranicza się lub całkowicie wyklucza z debaty o kulturze artystów oraz muzykę rosyjską. Jak wiecie z moich odcinków live, całkowitego bojkotu muzyki i artystów rosyjskich nigdy nie popierałem. Mimo, że doskonale zdaję sobie sprawę, że kultura, w tym muzyka, oczywiście służyła państwu Putina, a przed nim Związkowi Radzieckiemu, do uprawiania dyplomacji, oddziaływania za pomocą tak zwanego soft power. Zaś takie persony jak Walerij Giergiew zasłużyły na miano cienia Ławrowa, cienia ministra, niesławnego ministra spraw zagranicznych. W przypadku Nikołajewej nie mogę, mówię to w dużym cudzysłowie, zasłonić się tym, że artystka była wyklęta przez system, że znajdowała się na cenzurowanym, że cierpiała pod komunistycznym jarzmem, jak było to choćby w przypadku Marii Judiny, o której również odcinek nagrałem. Nikołajewa była dumą swojego kraju. Nikt jej nie prześladował. Od 1956 roku należała do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, była deputowaną do Rady Miejskiej Moskwy, zasiadała w Radzieckim Komitecie Obrony Pokoju, była wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaźni z Krajami Ameryki Łacińskiej, członkinią Związku Kompozytorów Radzieckich, a także zasiadała w redakcji czasopisma Kompozytor Radziecki. Z drugiej jednak strony nie działała jako kulturalna attaché rosyjskich służb czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W zasadzie jej kariera aż do lat 80., kiedy już była blisko 60., zawężona była do Związku Radzieckiego. Nie wyjeżdżała. Na Zachodzie niemal zupełnie jej nie znano. Wyjątkiem była tutaj trasa koncertowa w latach 50. po krajach Ameryki Południowej, którą odbyła z Dawidem Oistrachem. Gdy w końcu wystąpiła na Wyspach Brytyjskich, było to w późnych latach 80., jak wspomniałem, zachwyt był nieopisany. Ale nie dlatego, że Nikołajewa kogokolwiek robiła na szaro, załatwiała jakieś dofinansowania czy negocjowała jakieś zakulisowe interesy, jak to było w przypadku Giergiewa. Była po prostu znakomitą artystką, grającą fenomenalnie, nawiązującą niemal od chwili wejścia na scenę bliską i serdeczną relacje z publicznością, podbijającą jej serca swoją radością i entuzjazmem, z jakim wykonywała muzykę. Zmarła w 1993. Nie miałem szansy więc słuchać jej na żywo. I większość tego, co o niej wiem, pochodzi z nagrań. One zaś w moim przekonaniu nie mają narodowości. Tak długo, jak długo słuchając ich i pisząc o nich, nie zaczniemy perorować o wielkiej rosyjskiej szkole pianistycznej, o dominacji rosyjskich pianistów nad całym światem. Owszem, ta szkoła, rosyjska szkoła pianistyczna istniała i Nikołajewa była jej przedstawicielką. Ale co innego jest o tym mówić historycznie, a co innego jest się nad tym wszystkim rozpływać. Nikołajewa pozostawiła wspaniały, szeroki, fonograficzny dorobek. I powiem szczerze, nie mam zamiaru odkładać go na sam tył płytoteki, aby się pokrywał kurzem, tylko dlatego, że urodziła się za Bugiem, a blisko 30 lat po jej śmierci Putin wywołał wojnę. Zatem dla muzyki, a nie dla barw narodowych czy politycznych, ten odcinek postanowiłem przygotować, a pretekstem do niego jest rocznica, jak to często w tym klasycznym muzycznym świadku bywa, konkretnie właśnie rocznica śmierci, okrągła 30, która przypadła 22 listopada. Wróćmy zatem do tego początkowego nagrania, do niebywale zagranego trzeciego ogniwa, finałowego ogniwa pierwszego koncertu fortepianowego Piotra Czajkowskiego. Zaprezentowałem fragment rejestracji, która odbyła się w 1990 roku w lipskim Gewandhausie, ale nie było to pierwsze spotkanie orkiestry Gewandhausu i dyrygenta Kurta Mazura z Nikołajewą. Mazur, swoją drogą wielka postać, studiował w Lipsku, następnie dyrygował Filharmonią Drezdeńską. Dopiero w 1970 stanął za sterami tej zasłużonej orkiestry i prowadził ją przez kolejne 26 lat, w międzyczasie obejmując także stanowisko szefa Filharmonii Nowojorskiej. Jego barwne, niezwykle bogate, interesujące życie, mające też swój polityczny wymiar, bowiem on aktywnie działał w antykomunistycznej opozycji, zasługuje, jak sądzę, na osobną audycję. Tu jednak tylko zaznaczmy, że właśnie, podobnie jak i Nikołajewa, przez wiele lat znajdował się za żelazną kurtyną. Gdy w końcu cały ten komunistyczny system się rozleciał, na światło dzienne wyszły wspaniałe, dotąd na Zachodzie niedostępne nagrania, które wydawała na płytach CD na przykład wytwórnia Berlin Classics. I pośród nich mamy nagranie w tym samym składzie owego koncertu Piotra Czajkowskiego, ale dokonane znacznie, znacznie wcześniej, w 1959 roku, 3 dekady wcześniej. Trudno się oprzeć pokusie małego porównania. Zatem porównajmy to, co słyszeliśmy na początku, właśnie z nagraniem z roku 1959. Znów początkowy fragment finałowego ogniwa koncertu Piotra Czajkowskiego. Tatiana Nikołajewa, Lipski Gewandhaus i Kurt Mazur. Mam wrażenie, że styl Nikołajewej przez te 3 dekady nie zmienił się aż tak bardzo, ale za to mamy do czynienia z procesem, powiedziałbym, że odwrotnym do spodziewanego. Można byłoby bowiem oczekiwać, że wcześniejsze nagranie, gdy pianistka była dużo młodsza, będzie bardziej drapieżne, odważniejsze, że będzie bardziej spektakularne. Jak Gulda, gdzie we wcześniejszych wariacjach goldbergowskich jest wszystkiego więcej, a w późniejszych tych z lat 80. mniej. Odnoszę jednak wrażenie, że tu jest dokładnie na odwrót. Niebywała jest ta eksplozja energii, witalność, siła brzmienia orkiestry i ekspresja Nikołajewej osiągnięta trochę za cenę technicznej precyzji. Te właściwości gry Nikołajewej, energia, radość, komunikatywność są czymś dobrze znanym dawnemu pokoleniu pianistów oraz melomanów, także w Polsce, gdzie Nikołajewa często bywała. Byłem jednak ciekaw, czy w ten sam sposób odbiera ją nieco młodsze pokolenie. Interesowało mnie więc, co o jej wykonaniu myśli na przykład znakomita pianistka z Krakowa, Dominika Peszko, którą poprosiłem o nagranie dla was krótkiego komentarza właśnie po wysłuchaniu tego późniejszego nagrania koncertu Piotra Czajkowskiego. Posłuchajcie, co Dominika Peszko o tym wszystkim myśli.
Ja muszę się z tobą absolutnie zgodzić, jeśli chodzi o wykonanie koncertu Czajkowskiego przez Tatianę Nikolajewą. To wykonanie jest porywające, piorunujące i przede wszystkim nie pozostawiające słuchacza obojętnym. I oczywiście również zgadzam się z tym, że ono nie jest perfekcyjne. Ono ma pewien brak precyzji, natomiast ma w sobie taką muzyczną prawdę. I tu warto się zastanowić, czego my szukamy w wykonaniu koncertowym, w wykonaniu live. Czy my szukamy precyzyjnego mechanizmu, czy szukamy muzycznej prawdy. I Nikolajewa gra takim szerokim gestem. Ona sobie może na to pozwolić. Ona jest pewna swojej wytrzymałości. Ona jest pewna tego, co chce przekazać. Ona gra bardzo inteligentnie, bo słychać, że ona ma tę formę koncertu dobrze przemyślaną. Ona konstruuje formę z takich długich łuków. To nie jest myślenie jakąś jedną frazą, tylko to jest budowanie takich większych segmentów formalnych i dzięki temu ona jest w stanie zrównoważyć orkiestrę. To wychodzi z tego takie prawdziwe koncertowanie wywiedzione z baroku, gdzie faktycznie fortepian jest w stanie z tą orkiestrą jakoś rywalizować, konkurować na równi. Co mnie jeszcze zachwyca w tym wykonaniu, to jest taka jedność pomiędzy pianistką a dyrygentem i orkiestrą. Widać, że jest tam duże zrozumienie pomiędzy nimi, ale też widać, że żadne z nich nie chce przeciągać liny na swoją stronę. Także to na pewno duży atut. Zachwyca mnie artykulacja Nikolajewej i to zarówno w doskonałym legato, jak i w tych wszystkich krótszych artykulacjach, które u niej są niezwykle selektywne. Zachwyca mnie wytrzymałość jej aparatu gry, to, że ona gra bezkompromisowo, nie oszczędzając się, nie musi się nigdzie asekurować i ona jest o tym przekonana i gra bardzo pewnie. I to, że ona gra tak pewnie, daje nam też pewien komfort słuchania tego wykonania. Także absolutnie jest to wykonanie pełne wigoru, pełne energii, pełne młodości i to takie bardzo jest zaskakujące, jak się to nagranie odtwarza po raz pierwszy, widzi się taką starszą panią elegancko ubraną, siedzącą tak bardzo spokojnie przy tym fortepianie, ona nie ma jakichś niepotrzebnych ruchów i nagle gra jak taki drapieżnik, naprawdę porywająco. No uwielbiam to wykonanie. I polecam każdemu. Absolutnie wyjątkowe.
Aby poznać i zrozumieć, skąd wziął się ten talent, skąd wziął się taki sposób prowadzenia narracji muzycznej, kim była Tatiana Nikolajewa, musimy cofnąć się do początku. Urodziła się 4 maja 1924 roku w niewielkiej miejscowości Bieżyca, znajdującej się w obwodzie briańskim, czyli w zdecydowanie europejskiej części Rosji, bliżej bowiem stamtąd do Mińska niż do Moskwy. Jej matka była profesjonalną pianistką. Lekcje pobierała w Moskwie u Aleksandra Goldenweisera, wychowawcy szeregu wielkich pianistów jak Georgi Ginsburg, Samuel Feinberg czy Dmitrij Kabalewski. W Bieżycy matka Nikolajewej założyła szkołę muzyczną. Ojciec Tatiany był aptekarzem, ale z zamiłowania amatorem gry na skrzypcach i wiolonczeli. Po latach Nikolajewa wspominała, że za jej miłość do muzyki mogła odpowiadać ta właśnie apteka, będąca miejscem spotkań lokalnych melomanów, muzyków, którzy co sobota grywali. Nie byli to profesjonaliści, ale lekarze, inżynierowie, nauczyciele, którzy po prostu otwierali nuty i jak umieli, tak grali kwartety Beethovena, Tria, Mendelssohna czy Czajkowskiego. To było tak silne wspomnienie, że Nikołajewa mówiła, że ilekroć słyszy kwartety Beethovena, przypomina sobie charakterystyczną, ostrą woń lekarstw czy innych medykamentów, która unosiła się w aptece ojca. To musiał być dobry czas w jej życiu. Chętnie do niego wracała, wspominała szczęśliwe momenty, smak jabłek, miodu. Mówiła, że całą siłę, jaką miała w życiu, zaczerpnęła właśnie ze szczęścia, jakie spotkało ją w dzieciństwie. Podkreślała też, że do nauki gry nikt jej nie zmuszał. Było to dobrowolne i chciane. Wspominałem o tym, że matka Nikołajewej założyła w Bieżycy szkołę muzyczną. Po rewolucji październikowej losy tej placówki nie układały się pomyślnie. Według ukazującej się lokalnie gazety Bryański Robotnik szkoła musiała co chwilę przenosić się z miejsca w miejsce i na te nieustanne przeprowadzki zużywała swój skromny budżet. Władze sowieckie chciały na placówkę przeznaczyć nawet lokalną cerkiew. W końcu jednak została ona urządzona w miejskim sierocińcu i to właśnie tam Nikołajewa zaczęła naukę muzyki. W wieku 13 lat trafiła do Moskwy, do centralnej szkoły muzycznej, do klasy Goldenweisera, tego samego, który uczył jej matkę. Goldenweiser, zasadniczy, nie mówiący wiele, koncentrował jej uwagę na polifonii, na kontrapunkcie. Wspominała niezwykle poważną atmosferę lekcji z nim, a także atmosferę, którą wnosili jego znamienici, bardzo utalentowani uczniowie. W 1941 roku naukę u Goldenweisera przerwała niemiecka inwazja. Był to czas, gdy w błyskawicznym tempie niemieckie wojska postępowały. Jak wiadomo, zahamował je dopiero dziadek Mróz. Straszliwa, surowa zima roku 1942. Nikołajewa, podobnie jak wielu utalentowanych studentów, została ewakuowana. Do pewnego stopnia Sowieci dbali o artystów, traktując ich jak kapitał ludzki, zbiory muzealne albo zasoby produkcyjne. Dostała się więc do Saratowa, gdzie przeczekała trudny wojenny czas i powróciła w 1943 lub 1944 roku, by dokończyć studia. Co ciekawe, w Saratowie rozwijała swoje zainteresowania kompozytorskie, które zaczęły się jeszcze zanim dołączyła do Centralnej Szkoły Muzycznej. I tam właśnie w Saratowie uczyła się u Borysa Latoszyńskiego. To interesujące, bo dziś z perspektywy trwającej na Ukrainie wojny gra się bardzo często Latoszyńskiego jako jednego z ojców symfoniki ukraińskiej. A wówczas ona, pianistka dziś uchodząca i o której się mówi często jako pianistce radzieckiej, z tym owym właśnie ukraińskim kompozytorem. W jednym znajdowali się mieście i razem pracowali i działali. I oczywiście źródła rosyjskie dzisiaj o Latoszyńskim piszą jako o kompozytorze radzieckim, prawda? Natomiast wiemy, że z dzisiejszej perspektywy, że był to kompozytor ukraiński, który wielokrotnie miał z tego tytułu właśnie liczne problemy w związku kompozytorów, ponieważ wplatał w swoje symfonie muzykę ludową Ukrainy, która była systematycznie przez władze radzieckie tępiona. Ponieważ po zakończeniu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w 1945 kraj był całkowicie zrujnowany, sytuacja finansowa rodziny Nikołajewej była tragiczna i musiała ona zarabiać, pomagać, zarabiać na siebie i na resztę. Między innymi grając i ucząc w wojskowej szkole muzycznej, w centralnej szkole muzycznej, w której sama się wcześniej uczyła. Choć jako solistka zadebiutowała jeszcze podczas wojny, jej pierwszy poważny występ z orkiestrą wydarzył się dopiero w roku 1945 i była to od razu Moskiewska Filharmonia. Klasę fortepianu ukończyła z wyróżnieniem w 1947, następnie jeszcze uczyła się kompozycji u Jewgenija Gołubiewa. następnego po Latoszyńskim nauczyciela, dzisiaj już chyba nieco zapomnianego twórcy, który zresztą z trzech swoich koncertów fortepianowych jeden zadedykował właśnie Nikołajewej. Popełniła ona wówczas w tamtych czasach także sceniczną kantatę Pieśń o szczęściu, jak się można domyślać, w obowiązującym wówczas socrealistycznym stylu. Udało się Nikołajewej zaznaczyć swoją obecność na kilku konkursach. Między innymi zdobyła pierwszą nagrodę w Moskwie na ogólnokrajowym konkursie zorganizowanym z okazji 30-lecia śmierci Skriabina. W jury zasiadał wówczas jej idol Władimir Sofronicki. Następnie zajęła drugie miejsce w Pradze na międzynarodowym konkursie ludowym. Ale to wszystko nie miało tak naprawdę większego znaczenia w porównaniu z tym, co wydarzyło się w roku 1950. Otóż wówczas w Lipsku ogłoszono wielki międzynarodowy konkurs muzyczny, który miał uświetnić obchody okrągłej rocznicy 200-lecia śmierci Jana Sebastiana Bacha. Zjechała się na ten konkurs spora międzynarodowa reprezentacja. Bardzo liczna reprezentacja pochodziła ze Związku Radzieckiego. Tatiana Nikołajewa występowała oczywiście w kategorii fortepianu. Zwycięzcą w kategorii skrzypiec był Igor Bezrodny. Na inauguracji grał Mścisław Rostropowicz, a przewodniczącym jury był sam Dmitrij Szostakowicz. Jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta. Lipsk znajdował się po podziale Niemiec w NRD, w sowieckiej strefie wpływów. Dla Szostakowicza, jak się domyślam, musiał być to trochę przymusowy honor przewodniczenie temu gronu jurorów, bo jak wiadomo, nie był on człowiekiem przesadnie lubiącym bycie na świeczniku, nie lubił także publicznych wydarzeń tego rodzaju. No ale cóż, prikaz jest prikaz i musiał. Podczas konkursu należało wykonać w kategorii fortepianu między innymi jedno wybrane preludium i fugę z Das Wolten Perierte Klavier z tomu pierwszego lub drugiego, a Nikołajewa przygotowała wszystkie 48, co nie wydaje się przesadą w jej przypadku, bo niemal każdy, kto ją znał, podkreślał zawsze jej niebywałą pamięć i zamiłowanie do grania z pamięci, co nie zawsze prowadziło ją we właściwym kierunku, ale o tym będę mówił później. Wykonawcy grali anonimowo, Nikołajewa dostała numer 11 i miała zagrać m.in. fantazję chromatyczną i fugę oraz koncert włoski w katalogu Schmidera 971 oraz właśnie jedną z par preludium i fuga z tych 48, które wybierze jury. Ponieważ w jednym z wywiadów telewizyjnych Nikołajewa wspominała: dzień przed występem spotkałam Dmitrija Szostakowicza w hotelu i poprosiłam go o radę. Co sądzi o tym, abym ja poprosiła jury, aby samo wskazało, którą z 48 fug i preludiów mam wykonać? On powiedział, że to bardzo dobry pomysł i będzie to na pewno stanowiło atut. Zapewne ten manewr oraz jakość gry przesądziły o efekcie. Tatiana Nikołajewa zajęła na tym konkursie pierwsze miejsce, a prasa niemiecka okrzyknęła ją królową fug. Jak sama przyznawała, było to dla niej bardzo istotne, także z powodów ekonomicznych, bo rzeczywistość powojenna była jaka była. Zatem i kwestia nagrody pieniężnej, i nowe perspektywy koncertowe były tutaj kluczowe. Ale nie tylko. Choć sama Nikołajewa twierdziła, że największą nagrodą było zdobycie oddanego przyjaciela, a mowa tutaj o Dmitriju Szostakowiczu, to na pewno zrobienie wrażenia na czołowym sowieckim kompozytorze miało znaczenie także dla jej przyszłej kariery. I nie pomyliła się w tym względzie. Drobna uwaga. Prawdopodobnie tam w Lipsku Nikołajewa mogła spotkać się z Marią Judiną, w przypadku której był to jeden z nielicznych zagranicznych wyjazdów. Maria Judina była tam obecna i to wówczas, tam będąc, Judina pielgrzymowała do grobu Bacha w Thomaskirche. Mówi się dzisiaj, że pielgrzymowała boso do owego grobu. Grała tam także na inauguracji albo na finale, już nie pamiętam, szereg rozmaitych kompozycji Jana Sebastiana Bacha, w tym właśnie między innymi preludia i fugi z Das Wolten Perierte Klavier. Wróćmy do Nikołajewej. Pozostając pod dużym wrażeniem jej gry, Dmitrij Szostakowicz postanowił skomponować dzieło specjalnie z myślą o niej. 24 preludia i fugi, dokładnie na bachowski wzór, we wszystkich tonacjach koła kwintowego. Są przekazy, które mówią, że komponując ten cykl niemal codziennie pozostawał w kontakcie telefonicznym z Nikołajewą, że ona odwiedzała go i grała mu kolejne napisane preludia i fugi. Być może tak było. Sama Nikołajewa wspominała to trochę inaczej, że pewnego zimowego wieczoru odwiedziła Dmitrija Szostakowicza w jego podmoskiewskim domu i on sam zagrał jej jedno z preludiów. Jak wiemy, był znakomitym pianistą. Na pewno nie stanowiło to dla niego większego kłopotu. I że było to preludium bemol. Rzekomo zrobiło to na niej ogromne wrażenie, szczególnie w tej mroźnej, zimowej aurze z otaczającym dom lasem. I poprosiła go, aby mogła włączyć tę kompozycję oraz inne preludia i fugi do jednego ze swoich recitali. On się ucieszył i stwierdził, że to bardzo dobry pomysł, bo nikt tego nie chce grać. Dlaczego? Powód mógł być prosty. Otóż nowy cykl, ukończony zaledwie w 3 miesiące, zaprezentowany został 31 marca 1951 roku przed Związkiem Kompozytorów, który musiał, powiedzmy, udzielić pewnego rodzaju błogosławieństwa nowej kompozycji. Taki był przyjęty zwyczaj. Rzekomo zawarte w cyklu dysonanse oraz polifonia wpisana w te formy bardzo się związkowi kompozytorów nie podobały i całość cyklu uznano za trącącą formalizmem, co, jak wiemy, było najgorszym możliwym w Związku Radzieckim zarzutem. Według obecnego na tych zebraniach polskiego muzykologa Aleksandra Jackowskiego ostro w obronie Dmitrija Szostakowicza wypowiadały się kobiety Maria Judina i Tatiana Nikołajewa. Judina miała rzekomo powiedzieć, że pianiści całego świata powinni być wdzięczni Szostakowiczowi za jego kompozycję, za wzbogacenie repertuaru pianistycznego, a zarzuty o zbyt dużą ilość polifonii to jest po prostu dziecinna paplanina, z którą w ogóle nie warto dyskutować. Jeśli faktycznie Nikołajewa spotkała się z Szostakowiczem zimą, to możliwe, że było to pod koniec 1951 roku, bowiem premiera koncertowa całości w jej wykonaniu odbyła się dopiero w grudniu 1952. Wspominała, że rękopis cyklu był bardzo czysty, zawierał niewiele poprawek. Wyjątek stanowiło jedynie to przeklęte preludium bemol, które jej grał i które później zmieniał. Nie wiemy, czy tak naprawdę było, ale Nikołajewa twierdziła, że ten rękopis odsłonił jej cały geniusz Szostakowicza jako twórcy i to jej własna determinacja doprowadziła do tego, że całość w końcu jednak została publicznie wykonana. Być może, z całą pewnością cykl okazał się jedną ze sztandarowych pozycji jej repertuaru. Grała go wielokrotnie i towarzyszył jej do końca życia. I to dosłownie. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Zanim to posłuchajmy otwierającej cykl pary, czyli preludium i fugi C-dur w historycznym nagraniu, pierwszym z kilku, których Nikołajewa dokonała, zarejestrowanym w 1962 roku. Rzekomo Szostakowicz był podczas sesji nagraniowych obecny i aprobował tę rejestrację. Płyta ukazała się w 2017 roku w zremasterowanej, odświeżonej edycji wytwórni Doremi. Thank you. Według Aleksa Rossa w latach 50. i nie tylko Szostakowicz miał coś w rodzaju artystycznego rozdwojenia jaźni. Z jednej strony żył w komunistycznym systemie i pisał dla niego, a z drugiej strony uciekał w twórczość kameralną, aby móc w pełni wyrazić siebie. Bach i jego nic nie wyrażający, przynajmniej dosłownie, język wydawał się dobrze odpowiadać potrzebom kompozytora, by wyrazić coś, czego nie mógłby zrobić za pomocą symfonii czy opery. Tę opinię amerykańskiego krytyka potwierdził dyrygent Kurt Zanderling, który ponad 20 lat spędził w Związku Radzieckim i w jednej z prywatnych rozmów z Nikołajewą nazwał preludia i fugi rodzajem intymnego dziennika Szostakowicza. Z jednej strony to prawda, jest w tym cyklu wiele niewysłowionych, osobistych myśli, z drugiej jest w nim też niebywały monumentalizm i dramaturgia. I jeśli idealną wykonawczynią tego 2,5-godzinnego cyklu była Nikołajewa, to na pewno Szostakowicz także taki wymiar miał na myśli, bo ona właśnie tak rozbudowaną dramaturgię potrafiła opowiedzieć. Jeśli sobie uświadomimy, że Nikołajewa w swoim repertuarze miała całego klawiszowego Bacha, wszystkie sonaty Beethovena, większość najważniejszego rosyjskiego repertuaru i mnóstwo innej muzyki, w tym także Chopina, to widać wyraźnie, że jedną z jej najmocniejszych stron była doskonała pamięć. Powstało na ten temat mnóstwo anegdot, między innymi o tym, że pewnego razu jechała wykonywać swój sztandarowy punkt programu, czyli pierwszy Czajkowskiego, będąc pewna, że zagra skróconą wersję w opracowaniu Silotiego, a na miejscu okazało się, że grana będzie pełna wersja. Tymczasem ona nie zabrała nut. No i to nie stanowiło żadnego problemu, zagrała całość tej pełnej, rozszerzonej wersji z głowy. Podobno niektórych utworów uczyła się w podróży, nie mając dostępu do klawiatury. W pociągu, w autobusie. Przyjeżdżała na miejsce, siadała do instrumentu i grała to, co sobie wcześniej czytała na sucho. Była dwukrotnie zamężna, miała syna Cyryla. Od 1959 roku uczyła w moskiewskim konserwatorium, a poza obowiązkami rodzinnymi i administracyjnymi nie zajmowała się w zasadzie niczym innym niż muzyką. Bo tak samo ważne było dla niej granie, jak i słuchanie. Od czasu preludiów i fug Szostakowicza chodziła na wszystkie prawykonania jego muzyki, aż do śmierci kompozytora w 1975. Dokonywała szalonej wręcz liczby nagrań, rejestrowała pięciokrotnie cykl wariacji goldbergowskich, o czym już wspominałem. Wiele z tych nagrań dokonywanych było dla rosyjskiej Mielodii. Nie znamy ich, nie mamy do nich dostępu. Choć oczywiście po pierestrojce i upadku Związku Radzieckiego udało się do niektórych ten dostęp uzyskać i można było robić reedycje. Tak bardzo poświęcała się muzyce, że gdy od czasu do czasu radziecka prasa przeprowadzała z nią wywiady i zadawała pytania o to, co robi w wolnym czasie, wymyślała sobie rozmaite hobby. A to twierdziła, że pasjonuje się filmem i często bywa w kinie, gdzie realnie podobno nie chodziła do kina częściej niż raz w roku. A to, że sama kręci jakieś krótkie etiudy filmowe, choć chyba nawet nie miała kamery. A to, że zbiera rzadkie książki i tak dalej. Nic z tych rzeczy nie miało miejsca, a tak naprawdę oddawała się graniu. Mówiła, muzyka mnie nie męczy. Grała głównie w Związku Radzieckim oraz w krajach bloku wschodniego. Dość często bywała w Polsce. Na jednym z jej kursów i koncertów była Ewa Pobłocka, polska pianistka, która w swojej audycji na antenie programu Drugiego Polskiego Radia wspominała, że słuchała jej jako mała dziewczynka. Ale później długo pozostawała pod wpływem jej gry. Przy okazji wizyty Nikołajewej w 1973 roku w Polsce pisał Przekrój. Kontakty Nikołajewej z Polską to nie tylko występy koncertowe, ale i działalność pedagogiczna. Niezapomnianym przeżyciem były ubiegłoroczne koncerty w Filharmonii Narodowej w Warszawie, kiedy to na kolejnych kilkunastu recitalach Nikołajewa grała całego fortepianowego Bacha oraz cykl wszystkich sonat Beethovena. Ten cykl bachowski 6 recitali i beethovenowski 8 recitali był niewątpliwie wydarzeniem muzycznym bezprecedensowym ewenementem w kronikach polskiego życia muzycznego. Najbardziej interesujące jest to, że Nikołajewa jako jedna z nielicznych pianistów na świecie większość swoich programów koncertowych poświęca utworom cyklicznym bądź koncertom monograficznym, na przykład cykl szumanowski czy chopinowski. Te monumentalne koncerty już swoim zamysłem i ogromnym trudem wykonawczym wzbudzają podziw. Nikołajewa zasłynęła szczególnie jako jedna z najwybitniejszych interpretatorek dzieł Bacha. Z tym ostatnim zdaniem trudno się nie zgodzić. W bachowskiej dyskografii Nikołajewa zajmuje poczesne miejsce, choć muszę powiedzieć, że nie wszystkie jej wykonania lubię. Niektórzy z jej studentów wspominali, że była akademikiem z natury. Poważna, traktująca muzykę bardzo serio, zdyscyplinowana. Taki właśnie jest jej Bach. Bach, który nie wywraca stolika. Mimo to w oceanie jej nagrań muzyki kantora z Lipska zdarzają się niespodzianki i perełki, do których bardzo lubię wracać. Co ciekawe, pośród tych perełek nie ma wariacji goldbergowskich. Jest za to na przykład Sarabanda z piątej suity francuskiej, która w jej wykonaniu zmienia się z kompozycji w gruncie rzeczy lekkiej, świeckiej, tanecznej, pisanej ku uciesze dworów Kytchen, w medytacyjny traktat ciężarem porównywalny z Kunst der Fuge. Poszukajcie tego nagrania, myślę, że was zaskoczy, szczególnie w porównaniu z pianistami młodszego pokolenia. Ja chciałem tymczasem zaproponować coś innego. Posłuchałem, przygotowując dla was tę audycję, zgranego do bólu utworu, czyli Tokaty i Fugi d-moll w katalogu Schmidera 565. I o ile tokata nie wydała mi się jakaś zaskakująca, o tyle fuga całkowicie przykuła moją uwagę. Nikołajewa gra tu naturalnie wersję Busoniego, transkrypcję na współczesny fortepian. Zaczyna niepozornie, trzymając się przede wszystkim miarowej pulsacji, czystą, bardzo przejrzystą artykulacją. To, co decyduje o oryginalności, to różnicowanie dynamiczne. Po pierwszym łączniku dochodzi do tego jednak inny czynnik, pedał, którym różnicuje fakturę. I oto naprzemiennie słuchamy, jak kontury się zacierają, jakby spiętrzenia mas dźwięków rozmywały się w akustyce kościoła, odbijały od sklepień, bocznych naw, a następnie z powrotem się wyostrzają. Przez całe to wykonanie Nikołajewa utrzymuje raczej wolne tempo, które dopiero pod koniec w kodzie przyspiesza do granic możliwości selektywnego grania. I to bardzo ważne. Niedawno pisałem wam o wariacjach goldbergowskich w wykonaniu Wikingura Olafsona, w których te zawrotne tempa stosowane są w zasadzie arbitralnie, bo Islandczyk używa ich głównie po to, by raz po raz dmuchnąć w odbiorcę wirtuozerią. No ale brakuje tutaj formalnego, logicznego uzasadnienia stosowania takich temp. U Nikołajewej logika prowadzenia narracji jest żelazna. Każdy chwyt ma sens i każdy z czegoś wynika. Ta nieczęsta umiejętność zapewne u niej pochodzi z doświadczenia grania wielkich cykli, z tych muzycznych maratonów, ogarniania ogromnej ilości literatury, wykonywania jej w formie tych wieloodcinkowych recitali, tak jak na przykład Das Wolten per Irte Klavier, rozłożone na kilka wieczorów pod rząd. To po prostu festiwal jednej kompozycji, jednego pianisty. Nie ukrywam, że to coś, w czym bardzo chętnie wziąłbym udział. To musiałoby być bardzo interesujące doświadczenie. Posłuchajmy zatem fugi, samej fugi z Tokaty i Fugi d-moll Bacha w wykonaniu Nikołajewej. Nagrań jest, jak to zwykle u niej bywa, kilka, ale ja wybrałem wcale nie jakościowo najlepsze, bo pochodzące z jakiejś telewizyjnej realizacji, na oko to jakieś późne lata 80., źródła nie znam dokładnie. Mam jednak wrażenie, że w tym nagraniu najlepiej pokazała Nikołajewa owo różnicowanie i faktur, i temp, i barw. Jeśli poszukujecie lepszego pod względem jakości nagrania, odsyłam do wydanej w 1982 roku płyty wytwórni Olimpia, zbierającej szereg takich bachowskich highlightów w wykonaniu Nikołajewej, m.in. Chaconne Demol, preludia chorałowe, czy uwaga, samą fugę z preludium i fugi Giemol, zagraną w zaskakująco powolnym tempie i z wielkim namieszczeniem, to numer w katalogu Schmidera 578. Oto ten rodzaj patosu i podniosłości, który w szafie bardzo, bardzo lubimy. Teraz już fuga z tokaty i fugi demol Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Tatiany Nikołajewej.
Thank you.
W 2020 roku Melodia wydała w Rosji monumentalny boks wszystkich sonat Beethovena, nagrany przez Nikołajewą w Moskwie w 1984. Choć Beethoven zajmował w jej repertuarze podobne miejsce do Bacha, czuć zresztą z jak wielkim szacunkiem i namaszczeniem go gra, to nie jest to tak moim zdaniem udane wydawnictwo, jak można byłoby się spodziewać. Nie będę ukrywał, że całego tego cyklu dotąd jeszcze nie przesłuchałem, choć znam go od dłuższego czasu, dawkuję go sobie po kawałku, wybieram. Całość jednak przesłuchał jakiś czas temu Jakub Puchalski i zamieścił soczystą, jak to u niego, recenzję, z którą pod pewnymi względami muszę się zgodzić. Puchalski pisze tak. Otrzymujemy sonaty Beethovena w postaci gładko płynących, regularnych struktur, raczej logicznych i majestatycznych niż żywych, gdyż zrozumienie dla formy zdecydowanie dominuje tu nad zrozumieniem dla zawartych w muzyce emocji. Spiżowy dźwięk fortepianu wypełnia sonaty niczym pełne powietrza przestrzenne bloki, które jeden po drugim przesuwają się przed słuchaczem. Bloki niemal nie różniące się między sobą, choć zarazem przykuwające uwagę swym miarowym ruchem. Jest coś hipnotycznego w tej nieustającej, regularnej wędrówce, beznamiętnym konstruowaniu poprawnych fraz. Coś hipnotycznego, lecz na dłuższą metę nużącego. Wysłuchanie trzech utworów po kolei okazuje się doświadczeniem szczególnej monotonii, irytującej w momentach, w których oczekuje się jakiegokolwiek dramatyzmu od muzyki, w końcu największego z muzycznych dramaturgów. Puchalski odnotowuje także przykre konsekwencje pamięciowego opanowania ogromnego repertuaru. O tym już wspominałem. To, co dzisiaj staje się przyczynkiem licznych mitotwórczych anegdot, czyli na przykład historia o uczeniu się utworów w autobusie, boleśnie daje o sobie znać na niektórych nagraniach. Cytuję Jakuba Puchalskiego. Niespodzianką, która uderza w nie mniejszym stopniu, są też niestety niekończące się niedokładności. I jest to sformułowanie eufemistyczne. Zdarzają się co chwilę w bardzo wielu sonatach. Różnego rodzaju potknięcia, uproszczenia tekstu, lapsusy pamięciowe prowadzące niekiedy do całkiem poważnych zmian. Zazwyczaj nie zwracam uwagi na takie kwestie, zwłaszcza gdy bieg muzyki rekompensuje problemy. Tu jednak nie mamy do czynienia z incydentami, a z atakiem szerokim frontem, co jakiś czas boleśnie wykrzywiającym kształt muzyki, zwłaszcza w późniejszych sonatach. Powodu tego stanu rzeczy Puchalski upatruje w anegdocie, która została mu kiedyś przekazana przez innego rosyjskiego pianistę i pedagoga. Opowiadał mi kiedyś Wiktor Mierżanow, bardzo ją zresztą podziwiając, jak wyglądał jej dzień. Rano odprowadzić wnuki, potem uczelnia, potem szybko ugotować obiad, odebrać wnuki, jeszcze jakieś zajęcia, wieczorem koncert. Typowa, heroiczna rutyna, dzień pracującej kobiety w naszej części świata, z nietypowym jednak zakończeniem. Coś musiało ucierpieć, najwyraźniej cierpiało to, co było ostatnie w kolejce. Rutyna, na którą zwracał uwagę Mierżanow, musiała ulec zmianie pod koniec lat 80. Gdy Związek Radziecki chylił się już ku upadkowi, a polityka Gorbaczowa, także zakończenie wojny w Afganistanie sprawiły, że poluzowano ograniczenia w podróżowaniu, w występach, w koncertach rosyjskich artystów, po obu zresztą stronach żelaznej kurtyny, Nikołajewa zaczęła pojawiać się na Zachodzie. Zdaje się, że przełomem było tu przede wszystkim zaproszenie jej na konkurs w Leeds w Anglii w charakterze jurorki. Po raz pierwszy zasiadła w tym gronie w 1984, a następnie w 1987. Jak zauważył The Independent w swoim tekście wspomnieniowym po śmierci pianistki, stworzyła się wówczas pewna luka po rozpoznawalnych na Zachodzie rosyjskich pianistach. W 1985 zmarł Emil Gilels, a Światosław Richter występował raczej sporadycznie. James Methuen Campbell pisał tak. Nie wydaje mi się, aby którykolwiek z brytyjskich agentów zdawał sobie sprawę, jak ogromny sukces odniesie na Wyspach Nikołajewa. Sukces ten musiał być faktycznie wielki, skoro w 1992 roku, ostatnim roku istnienia Związku Radzieckiego, Nikołajewa wystąpiła na Last Night of the Proms w Londynie. Cóż to był za wieczór? W pierwszej części występowała Kirite Kanała, wykonując m.in. arię Rossiniego i Masneta, a po niej na estradę wkroczyła właśnie Nikołajewa, która wykonała drugi koncert fortepianowy Szostakowicza. Orkiestrę BBC Symphony poprowadził Sir Andrew Davis. Posłuchajmy zapowiedzi, której dokonywał legendarny prezenter wiadomości BBC, niestety zmarły w 2018 roku Richard Baker, który zwracał uwagę, że Nikołajewa, w przeciwieństwie do informacji przekazywanych przez niektóre gazety, jest po 60, a nie po 80. Miała wówczas dokładnie 68 lat.
Hello, well, it seems hardly possible, does it? Here we all are at the Royal Albert Hall yet again for yet another last night of the BBC Proms, the grand finale of the 98th season. The place is absolutely packed, I don't have to tell you, and down in the prom there's the usual sense of barely suppressed excitement as they wait for the hijinks of part two when they can really get into their stride. But what a lot there is to look forward to in the meanwhile in part one. Dame Kirita Kanua, our Britannia yet to be, will sing arias by Massenet. The Russian pianist Tatiana Nikolaeva will play the second piano concerto by Shostakovich. And by the way, she's in her 60s, not her 80s, as some of the papers say. And Andrew Davis will conduct the BBC Symphony Orchestra in music by Rossini and Rossini stroke Britten. Now, I talked just now about the promenaders down there. Tonight, for a change...
Tak właśnie Richard Baker zapowiadał Tatianę Nikołajewą podczas ostatniej nocy promsów w Londynie. Proponuję też posłuchać samego początku, krótkiego zaledwie fragmentu drugiego koncertu fortepianowego Dmitrija Szostakowicza w wykonaniu Nikołajewej i BBC Symphony Orchestra, London, Last Night of the Proms, rok 1992. Thank you. W jednym z wywiadów udzielonych w tamtych czasach Nikołajewa twierdziła, że ze zwyczajowej ilości około 70-80 koncertów w sezonie zwiększyła częstotliwość występów do 100, co przeciętnie dawało w roku koncert co 3, co 4 dni. Choć zdecydowanie była człowiekiem estrady, a nie studia nagraniowego, jeden z jej największych sukcesów po upadku żelaznej kurtyny wiązał się z wydaniem przez Hyperion jej nagrania preludiów i fug Szostakowicza. Za tę rejestrację dostała w listopadzie 91 nagrodę Gramofon. I właśnie ten cykl, który przewijał się przez całe jej dojrzałe pianistyczne życie, miał okazać się epilogiem owego życia. Nikołajewa zaczęła podróżować do Stanów Zjednoczonych w 92. W listopadzie 93 została zaproszona do San Francisco, gdzie w Herbst Theater miała właśnie zagrać preludia i fugi Szostakowicza. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, aż do feralnego preludium i fugi bemol. Po ich wykonaniu źle się poczuła, zeszła za kulisy i zemdlała. Natychmiast przewieziono ją do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili wylew krwi do mózgu. Przez następne 9 dni pozostawała w śpiączce, po czym zmarła. Miała 69 lat. Była w szczycie swoich możliwości. Miała plany koncertowe, nagraniowe, uczniów, przyjaciół. Spośród nich bodaj najsłynniejszego, czyli Nikołaja Lugańskiego, z którym łączyła ją silna więź, nie tylko artystyczna, ale i emocjonalna. Śmierć przyszła nagle i wszystko przerwała. Tatiana Nikołajewa pozostawiła po sobie pamięć o ponad 3000 zagranych koncertów, na których wykonała łącznie około 1000 utworów autorstwa 74 kompozytorów. Zostawiła 50 gramofonowych płyt, około 20 płyt CD. Pozostawiła syna i wnuka, który poszedł w ślady babci i również został pianistą. W 2015 występował na 17. konkursie szopenowskim. Odpadł po drugim etapie. Arsenij Tarasewicz Nikołajew, bo o nim tu mowa, później zwyciężył na konkursie w Sydney. W 2018 debiutował z London Philharmonic Orchestra. A mniej więcej od 2020 coś o nim ucichło. Nie wiem, co się z nim w tej chwili dzieje. Z dzisiejszej perspektywy myślę o tym, jak straszliwie polityka miesza w kulturze. Śledząc życiorys i nagrania Nikołajewej, co chwila trafiałem na styk tych dwóch światów, muzyki i polityki. Niewiele brakowało przecież, by oskarżenia o formalizm pogrzebały świetny cykl preludiów i fug Szostakowicza. Na wiele lat uwikłania polityczne zamknęły Nikołajewą w strefie wpływów radzieckich za żelazną kurtyną. A gdy to się zmieniło i mogła zaistnieć na Zachodzie, to śmierć ją zabrała. Jak potoczyłoby się to życie, jakie płyty by nagrała, gdyby nie ta izolacja? Dziś zaś, gdy ta okrutna wojna w Ukrainie trwa, niejako Nikołajewa została pośmiertnie na powrót wtrącona w tę izolację. Pozrywały się kontakty z Rosją, trudno liczyć, że zostaną wydane nagrania z archiwów rosyjskich, czy że ktoś na Zachodzie napisze jej biografię, bo nie będzie miał po prostu dostępu do źródeł, które są tam. Prawda na wojnie umiera jako pierwsza, a z kulturą mam wrażenie nie jest lepiej, bo kto się będzie przejmował dawno zmarłą pianistką, gdy wyrabia się takie szaleństwa i okrucieństwa. Z jednej strony trudno się temu dziwić, z drugiej warto mieć na uwadze słowa, które wyjątkowo boleśnie brzmią w tym kontekście, ale są to słowa samej Nikołajewej. Ars longa vita brevis, mówiła w jednym z ostatnich wywiadów o swojej sztuce. Za uwagę dziękuję Wam serdecznie, Mateusz Ciupka. To była Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej, w którym wspominaliśmy Tatianę Nikołajewą w 30-lecie jej śmierci, które przypadło dokładnie 22 listopada. Na koniec posłuchajmy jeszcze preludium bemol w archiwalnym pierwszym nagraniu Melodii z 1962 roku. To ostatni utwór, który Nikołajewa zagrała w życiu. Żegnam się, mówiąc Wam do usłyszenia już w najbliższy piątek.